Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Dzień dobry, dziś dzień babci, jutro dzień dziadka. To czas, kiedy nieco więcej myślimy o osobach starszych. Rozmawiam o starzeniu się z profesorem Wojciechem Nowiakiem z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, który przyjechał do naszego studia rowerem. Dzień dobry.
Dzień dobry. Też również pozdrawiam wszystkich dziadków i wszystkie babci, albo odwrotnie, babci i dziadków. Mam nadzieję, że sam też kiedyś będę w takiej sytuacji.
Babci i dziadków jest coraz więcej, to na pewno wiemy.
Tak, bo jest to efekt starzejących się społeczeństw i ten proces trwa już od kilkudziesięciu lat, jeżeli chodzi o starzenie się społeczeństwa polskiego.
To możemy powiedzieć, że coraz lepsza jest służba zdrowia.
Znaczy, to jest jeden ze skutków, jak najbardziej, służba zdrowia, standard życia, poziom życia, jako zjawisko takie, można powiedzieć, wręcz globalne, nie tylko dotyczące Europy. Czyli z tego powodu powinniśmy się jak najbardziej cieszyć. Medycyna poszła do przodu, w związku z powyższym no, żyjemy dłużej. Moglibyśmy żyć jeszcze dłużej, zwłaszcza jeżeli chodzi o mężczyzn, bo no, niestety cały czas jest tak, że przeżywalność mężczyzn, długość życia jest no, 10 lat krócej żyją mężczyźni niż kobiety.
75 lat w Polsce. Dokładnie. Ponad 80 kobiety, ale to i tak chyba dosyć dobrze, coraz lepiej.
Znaczy coraz lepiej, ale mogło być jeszcze lepiej. Znowuż w tym momencie mogę tylko zwracając się do babci, dziadków, do seniorów, powiedzieć, drogie panie, dbajcie o swoich partnerów, a również w ten sposób, że namawiajcie ich do różnego rodzaju badań profilaktycznych, ponieważ bardzo często wasi partnerzy i wy panowie również umieracie z powodu takiego zwykłego, zbyt wcześniej zaniedbania. Wystarczy pójść, zbadać prostatę, jelito grube, robić cykliczne badania, ale też być inaczej nastawionym do tego wieku senioralnego, czyli no chociażby wsiąść na rower, pójść na spacer i zadbać o siebie, żebyśmy dłużej żyli.
Czytałem prognozy, na które powoływał się pan w artykule sprzed 10 lat i wynika z nich, że w 2050 roku ponad 20% ludności świata to będą osoby po 60. No to chyba dużo.
Znaczy to jest taki trend globalny, czyli no to jest dobrze, czyli, bo tak jak wracając do tego wcześniejszego pytania, to oznacza, że jesteśmy zdrowsi, że nasze warunki życia są lepsze, natomiast to jest, jakby to powiedzieć, spotyka się z drugą falą, która jest negatywna, mianowicie spadek ilości urodzeń. I z tego się bierze starzenie społeczeństw. Te proporcje między ludźmi młodymi a ludźmi w wieku senioralnym, one się po prostu zmieniają i to powoduje starzenie się. Natomiast, że jest nas więcej tych tak zwanych seniorów, to z tego powodu nie powinniśmy się martwić.
W jakim miejscu dziś jest Polska?
Polska, trzeba powiedzieć szczerze, jest w sytuacji katastrofy demograficznej. Staczamy się, będzie coraz gorzej. Jeżeli tak zwane elity, myślę o tak zwanych elitach politycznych, niezależnie od tego, jakie opcje polityczne reprezentują, nie zaczną poważnie myśleć o problemie starzejących się społeczeństw, to po prostu będziemy wymierali, bo jesteśmy na etapie wymierającego społeczeństwa.
To zagrożenie dla państw, dla systemów?
Tak, jak najbardziej. To jest bardzo duże zagrożenie. To znaczy dla systemów znowuż trzeba rozumieć, na czym polega system, w którym żyjemy, czyli system emerytalny od czasów reform Bismarcka, czyli koniec XIX wieku, gwarantem systemu jest państwo. Jeżeli spojrzymy z perspektywy tego, że żyjemy w systemach politycznych, które są demokracjami, to przybywająca ilość osób w wieku senioralnym będzie powodowała, że to seniorzy będą wygrywali wybory. Czyli jeżeli ktoś myśli, że seniorom będzie się żyło coraz gorzej, nie. proporcje będą coraz gorsze, jeżeli chodzi o osoby zawodowo czynne, stosunek do osób w wieku senioralnym, ale te osoby w wieku senioralnym będą odbierały swoje emerytury, natomiast ci, którzy będą pracowali, proporcje coraz mniejsze, będą płacili wyższe podatki, ponosili wyższe koszty, natomiast seniorzy absolutnie nie powinni się tutaj martwić.
Będą nami rządzić seniorzy, czyli osoby doświadczone, mądre, tak?
Mądre, doświadczone, aczkolwiek no, ostatnie lata pokazują, że tymi osobami doświadczonymi, mądrymi bardzo łatwo manipulować. W związku z tym to klasy polityczne powinny przestać manipulować seniorami, powinny prowadzić dialog z seniorami, powinni myśleć o przyszłości seniorów, ponieważ ten efekt starzejących się społeczeństw może być na przykład niższy w momencie, kiedy byśmy mieli seniorów bardziej aktywnych. Tymczasem politycy przyznają sobie nieuzasadnione ulgi podatkowe, bo zarówno babcie, jak i dziadkowie zapewne nie wiedzą, że politycy dali każdemu Polakowi 30%, 30 tysięcy ulgi podatkowej, sobie przyznali, czyli posłom i senatorom 60 tysięcy ulgi. I teraz zadaję pytanie, czym to jest uzasadnione? Może gdyby senior wiedział o tym, że w ten sposób są uprzywilejowani ci, na których głosują, to może senior zacząłby walczyć o coś, co by skłoniło seniora do tego, żeby być dłużej aktywnym, czyli na przykład o zniesienie opodatkowania emerytur. Bo wtedy osoba, która myśli o tym, że może dłużej pracować i że może zarobić i mieć wyższe świadczenie, nie decydowałaby się na wcześniejsze przejście na emeryturę, tylko by dłużej pracowała, a tak populizm ze strony polityków powoduje, że seniorzy w Polsce są mało aktywni, czyli mogli być dłużej na rynku pracy.
Czy dobrym rozwiązaniem byłoby podnoszenie wieku emerytalnego, czy to w Polsce, czy w innych krajach europejskich?
Generalnie w Polsce wiek emerytalny jest wyjątkowo niski. Czyli w większości państw europejskich wiek emerytalny jest równy. Kobiety i mężczyźni 67 lat. Ja akurat bardzo dobrze znam Norwegię, tak na pewno jest w Norwegii. W Norwegii debatuje się na temat wydłużenia wieku emerytalnego i to nie przez narzucenie przez polityków, tylko przez debatę publiczną. Rozważana jest nawet opcja, że będzie wiek emerytalny 73 lata. Czyli nie zmuszanie, tylko zachęcanie.
Polacy chyba się na to nie zgodzili. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam przy sobie badań, ale raczej niechęć.
Myślę, że Polacy, jeżeli nie będą manipulowani, to jesteśmy mądrym społeczeństwem. Również seniorzy są mądrzy i zdają sobie sprawę z tego, że każdy rok dłuższej pracy oznacza wyższe świadczenie. Tak jak powiedziałem, jeżeli politycy w ramach zdrowego populizmu, nie tego, co stosują w tej chwili, znieśliby opodatkowanie emerytur. Każdy emeryt chciałby w tym momencie dłużej pracować. Ten, który moim zdaniem ma warunki fizyczne, zdrowotne ku temu, bo wiedziałby, że będzie miał wyższe świadczenie i to świadczenie odbierze, będzie mógł je skonsumować, a nie to świadczenie zostanie pochłonięte przez podatki, przez skalę podatkową, bo w tej chwili populizm ze strony polityków powoduje, że ci najbiedniejsi, o których się tak często mówi, owszem, oni nie płacą podatków, ale ci, którzy mają wyższe świadczenia, bo mają wyższe składki zebrane na swoim indywidualnym koncie, nie są zachęcani do tego, żeby pracować, bo płacą podatki od tego.
Czy my, Europejczycy, starzejemy się najszybciej? Co na przykład z Chinami?
Absolutnie nie. Jesteśmy, jakby to powiedzieć, liderami w starzeniu się. Generalnie wszystkie społeczeństwa, te tak zwane postprzemysłowe, konsumpcyjne, do grona tego dołączyły Chiny. Chiny już nie są najludniejszym społeczeństwem, państwem, tylko wyprzedzają je Indie od ubiegłego roku. Chiny mają problem ze starzejącymi się społeczeństwami. Dlaczego? Bo się bogacą i w tym momencie bogacenie się powoduje między innymi coś, co możemy określić mianem indywidualizm, egoizm i po prostu rodzi się mniej dzieci. Natomiast Chińczycy oczywiście, tak jak i my, dzięki opiece zdrowotnej i innym tego typu kwestiom żyją coraz dłużej.
Jak sobie radzą z tym Chińczycy?
To znaczy Chińczycy, powiem tak, według moich doświadczeń są po prostu od nas mądrzejsi. Ale to nie tylko Chińczycy. Wiele narodów, również w Europie, państw jest od nas mądrzejsze. Dlaczego? Ponieważ Chińczycy się odpowiednio wcześniej do tego efektu starzejących społeczeństw przygotowują. My wiedzieliśmy w Polsce i w Europie już pod koniec XX wieku. Dla Polski to był rok 1989, kiedy zaczęliśmy schodzić w dół, ponieważ ten przyrost zaczął być poniżej 2.1. Teraz jesteśmy 1.3, czyli jest zapaść. I mogliśmy się przygotować do tego starzenia, między innymi systemowo, technologicznie i tak dalej. Czyli pokrótce odpowiadając, Chińczycy na pewno przygotowują się do tego starzenia technologicznie i śmiem twierdzić, są dużo bardziej zaawansowani od Europejczyków, nie mówiąc już o Polakach.
Technologicznie to znaczy, tak w skrócie?
Czyli sztuczna inteligencja to nie jest 5G, które mamy, bo operatorzy komórkowi nam sprzedają nowe smartfony z 5G, tylko to jest sieć 5G, to są inteligentne domy, to są technologie, które między innymi wspierają starzejące się społeczeństwo.
Tak zwana dostępność.
Dostępność to jest jedna sprawa. Technologia, która jest sprzężona, czyli w tym momencie można na przykład osoby w różnego rodzaju fazach demencji monitorować w pozytywnym tego słowa rozumieniu. Można wspierać, można tworzyć inteligentne domy, można tworzyć mądre systemy wsparcia dla osób w tym wieku poza placówkami ochrony zdrowia czy placówkami opiekuńczymi. Do tego są potrzebne nowoczesne technologie.
Panie profesorze, jeszcze krótko kończąc już naszą rozmowę, zapytam o drugi obszar pana zainteresowań, o migrację. Donald Trump wczoraj wygłosił mowę inauguracyjną, zapowiedział wprowadzenie polityki pozostań w Meksyku. Jak pan to ocenia?
To znaczy, bo Amerykanie już od wielu lat mają problem z nielegalną migracją. No to jest trochę paradoks, bo wiadomo, że Stany Zjednoczone stworzyli migranci. Ja często mówię, albo ludzie ubodzy, albo banici uciekający przed na przykład prześladowaniami religijnymi z Europy, a teraz chronią swoje granice. Na pewno duży wpływ na to ma przestępczość, która gdzieś tam w pewnym momencie jest związana z migracją z określonych państw, z określonych grup społecznych, czyli to, o czym Donald Trump mówił też, czyli chęć walki z gangami, z narkotykowymi, z przestępczością, to też napędza tą niechęć do migrantów. Czy to się powiedzie, to znowuż będzie zależało od konsekwencji, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wybudowania muru, ale to jest kwestia całego systemu, no, chociażby mądrej polityki migracyjnej, żeby najpierw kontrolować, kto chce wyjechać, bo jest potrzebny na tym rynku pracy, kogo chcemy przyjąć, na jakich warunkach i zachęcać do czegoś, co można określić mianem integracji przez pracę, przez udział w codziennym życiu, a nie przez różnego rodzaju działania, które są nielegalne czy wręcz przestępcze.
Profesor Wojciech Nowiak z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
Dobrego dnia.
Poranne rozpoznanie. Rozmowa dnia Radia Poznań.